Wiecie, problemem wierzących jest to, żeby wierzyć. Takie to proste. Nazywać się wierzącym z litery bardzo łatwo, ale sedno polega na tym, że wierzę. Że wierzę wbrew wszelkim przeszkodom, wbrew wszelkim trudnościom, wbrew wszelkim wyzwaniom. Po prostu musimy wierzyć. I to jest sztuka. I to jest coś, czego nie wyprodukujemy sami poprzez naszą silną wolę, poprzez naszą wiedzę. To jest coś, co czyni Duch Święty w nas, co sprawia Duch Święty, że możemy wierzyć, że możemy wytrwać, że możemy mieć nadzieję i możemy pokonać różne przeszkody, które stają nam na drodze, aby osiągać, przeżywać tutaj na ziemi Boże cuda. Ilu z was wie i ciągle trzyma się mocno tego, że cuda są, że Bóg je czyni? Że Bóg jest Bogiem cudów, że On jest cudownym stwórcą, że On jest Panem, któremu nikt nie dorównuje, że Bóg jest wspaniałym mediatorem, że Bóg jest tym, który ma wszechmoc, że istnieje wszystko, co istnieje dzięki Niemu, że Bóg jest moim Ojcem w niebie, że Bóg się o mnie troszczy. Ilu z nas ciągle w to wierzy i każdego dnia Bogu za to dziękuję, że obudziłeś się rano, że żyjesz, że masz błogosławieństwo, wolność, że Bóg cię ma moc uzdrowić. Ilu z nas oddaje Bogu za to chwałę bezustannie, bo Bóg jest godzien chwały. Amen? Jest taki werset, który wprowadzi nas w te krótkie rozważanie. I przywołam tutaj wydarzenie, które dobrze znamy. Wtedy rzekł mu Jezus, idź, uzdrowiła cię twoja wiara. I zaraz przejrzał. To jest wydarzenie, które miało miejsce na ziemi. To jest wydarzenie zetknięcia się człowieka w potrzebie z Bogiem. Pan Jezus, gdy nauczał, On to mówił. U Boga wszystkie rzeczy są możliwe. Gdy Pan Jezus nauczał uczniów swoich, gdy mówił do tłumów, gdy zachęcał ich, gdy motywował ich do tego, by uwierzyli, mówił, u Boga wszystkie rzeczy są możliwe. Wszystko jest możliwe. To my jesteśmy tak ograniczeni, my ludzie jesteśmy tak ograniczeni. Kiedyś w historii Ameryki miało miejsce takie wydarzenie, kiedy zginął i został zamordowany Abraham Lincoln w 1865 roku. Cały naród pogrążył się w żałobie i w smutku, w rozpaczy. Było wiele niepewności. Nie wiedzieli, co będzie. I wtedy ubłagano Jamesa Garfielda, aby przemówił do zrozpaczonego tłumu, który stał na potężnym placu w Nowym Jorku. I wtedy powiedział takie słowa. Współobywatele, prezydent jest martwy, ale Bóg Wszechmogący króluje. Niesamowita deklaracja człowieka, który przemawia do narodu w chwili smutku, przygnębienia, rozpaczy. I to jest to, co powinniśmy robić każdego dnia w naszym życiu, kiedy dzieją się może przykre sprawy, które nas dotykają. Bóg Wszechmocny króluje. Zresztą jest to w Biblii, jest to w objawieniu Jana. Jest to bardzo mocno zaakcentowane we wielu miejscach, ale w objawieniu Jana w 11 rozdziale czytamy, że rozpoczęło się już nad światem królowanie Pana naszego i Jego pomazańca i będzie królował na wieki. Dziękujemy Ci, Panie Boże Wszechmocny, który jesteś i który byłeś, żeś objął Twoją potężną władzę i żeś zaczął panować. Amen? Panuje nasz Bóg. Nasz Bóg jest na tronie. On jest niesamowitym Bogiem. On panował wczoraj. Chwała Mu za panowanie wczorajsze. Panuje dzisiaj. Amen? On jest Bogiem i będzie panował zawsze. I powinniśmy sobie to przypominać w każdej trudnej sytuacji w naszym życiu. W każdych okolicznościach zmagania, że On panuje wiecznie. On panuje zwycięsko. On panuje w sposób nadnaturalny. Wtedy, kiedy wykrywają nam guza na płucach. Wtedy, kiedy może nie układa się w biznesie. Wtedy, kiedy może sypie się nam grunt pod nogami albo rozpada się rodzina z różnych powodów. Pan króluje. Pan jest na tronie. I tak naprawdę, gdy patrzymy w historię, to On powoływał i powołuje wszystko do bytu. To On działa w wielkiej mocy ku zawstydzeniu niedowiarków. Amen. To On ustanawia prawo i porządek. To On jest tym, który ma moc powstrzymać wszelkie plany naszego wroga. To On przewyższa swoim działaniem nasze najśmielsze oczekiwania. Taki jest nasz Bóg. Zawsze to podkreślamy i ostatnio o tym też mówiłem, że cuda są Jego znakiem firmowym. Jak możemy mówić o Bogu Wszechmogącym? Jak możemy mówić o tym, który wszystko może, jeśli nie mamy czym zaświadczyć, nie mamy co pokazać? Cuda, manifestacja to Jego znak firmowy. Od samego początku Jezusa, gdy patrzymy na tego sprawcę wszelkich cudów, widzimy, że Jego poczęcie było cudem. Cuda towarzyszyły całemu Jego życiu, służbie, którą wykonywał. Jego śmierć też była cudem. Jego zmartwychwstanie było bez wątpienia wielkim, wstrząsającym cudem. Jego w niebo wstąpienie to nie była jakaś iluzja. To był cud, ponadnaturalne opuszczenie ziemi, aby spotkać się z Ojcem po wykonaniu swojego zadania. I te nadprzyrodzone wydarzenia, cuda, są widzialną manifestacją niewidzialnego Boga. Chciałbym, abyśmy zapamiętali tą definicję cudów. Cuda to widzialna manifestacja niewidzialnego Boga. Chwała Mu za to, że On jest. Amen. Nie możemy Go zobaczyć, ale widzimy skutki Jego działania. To jest cud, kiedy człowiek nie wyrzeka się swojej przynależności do Jezusa, nawet jeśli przychodzi mu cierpieć straszną mękę. To jest nadprzyrodzone wydarzenie. To jest ta niewidzialna manifestacja w życiu człowieka, bo czasami lekki ból, lekkie doświadczenia, lekkie trudności, które nas dotykają, walą nas w rozpaczy. Jesteśmy pełni żalu, nie umiemy sobie poradzić. Ale my potrzebujemy Bożych cudów. Kościół potrzebuje Bożych cudów. Nie potrzebujemy bardziej dostojnej atmosfery czy muzyki w kościele. Nie potrzebujemy lepszych kazań czy piękniejszych budynków. Potrzebujemy większej manifestacji Bożej mocy. Tego potrzebujemy najbardziej. Nie mówię, że tamto jest złe i nie powinniśmy do tego przykładać wagi. Nie, tamte rzeczy są też dobre, ale są drugorzędne. Kościół potrzebuje nadprzyrodzonej, wizualnej manifestacji Bożej mocy, Boga samego pośród nas. Myślę, że wielu z nas desperacko czeka, aż Bóg objawi się nam, manifestując swoją moc w naszych sytuacjach, potrzebach i trudnościach, które mamy. Ten niewidomy człowiek, o którym czytamy w Ewangelii Marka, był zmotywowany, by wziąć udział w radosnej paradzie. Wiecie, Panu Jezusowi towarzyszyły radosne parady. To nie były parady smutku, to nie były parady przygnębienia. Zawsze, gdy Pan Jezus szedł i czynił cuda, i cuda były wizualne, czyli były widziane, były na zewnątrz, przejawiały się. Ci ludzie, którzy szli za Nim, byli pełni ekscytacji, pełni radości. Oni nie potrzebowali żadnej innej motywacji do tego, by być tym radosnym tłumem, tą paradą wesela. Te cuda były motywacją, że widzieli nadprzyrodzoną, działającą moc Bożą. I ten niewidomy człowiek bezimienny także chciał dołączyć do tej parady radości, bo Jezus takie parady prowadzi do dzisiaj. Amen, Kościele? Czy dlaczego nakręcamy atmosferę w kościołach? Bo nie mamy czym innym zrobić tej atmosfery radości. Dlatego dzisiaj współczesny Kościół szuka różnych metod, aby stworzyć tą atmosferę, tą paradę radości. Ale to tak naprawdę nadprzyrodzona, ta widzialna manifestacja niewidzialnego Boga powinna być dla nas największą motywacją. Amen? Gdy stajemy, by się modlić, gdy stajemy, by Go wielbić, gdy stajemy, by Mu dziękować, gdy stajemy, by się cieszyć przed Panem, bo On jest naszym najwspanialszym źródłem. Obserwując zachowanie tego człowieka, może z tej innej perspektywy spójrzmy na niego. Możemy wyliczyć jego postawy, jak pokonywał pewne przeszkody, jak łamał pewne bariery w swoim życiu, aby osiągnąć cud, aby go zobaczyć, aby go przeżyć. Ja wiem, że wiele razy mówimy na temat wiary, ale ja dzisiaj chcę was zmotywować i siebie także. Chcę dzisiaj przemówić do mojego serca i do naszych serc, abyśmy naprawdę wyraźnie zobaczyli, w których dziedzinach naszego życia stoją te przeszkody, aby je przełamać i abyśmy mogli spokojnie, z wielką wiarą sięgnąć po to, co przygotował dla nas Bóg. Pierwsza przeszkoda, czy pierwszą przeszkodą w naszym życiu do osiągania Bożych cudów, to akceptacja zaistniałej sytuacji. Akceptacja zaistniałego stanu. Człowiek, który zaakceptował zaistniałą sytuację i stan, w jakim jest, już ma ogromny mur przed sobą, aby doświadczyć Bożego cudu. Jeśli mówimy, tak już musi być, albo już taki los, albo już niech tak zostanie, to wtedy jakby zaczynamy stawać przed przeszkodą, która nie pozwala nam pójść dalej. Ten niewidomy człowiek siedział przy drodze, mówi Ewangelia Marka 10:46. I wydaje mi się, znając dziś jego całą historię życia, że on tak po prostu mógł z pewnością pogodzić się ze swoim losem. Mógł się pogodzić. Mógł powiedzieć, trudno, takie moje życie. Urodziłem się niewidomy, jestem niewidomy, umrę niewidomy, a więc już niech tak zostanie, jakoś muszę sobie radzić. I wiele razy akceptujemy różne sytuacje, które są w naszym życiu, są w naszych rodzinach, są w naszej pracy, są w różnych okolicznościach naszego życia, jako stan, który jest i widocznie tak już musi być. To jest przeszkoda, którą musimy pokonać. Bóg ma lepszy plan dla ciebie. Bóg ma więcej niż masz teraz. Bóg jest nieograniczony w swoim działaniu. On jest niesamowity, wszechmocny i On króluje. Cuda dzieją się dzisiaj, niezależnie od otoczenia. Jeśli my przestaniemy w to wierzyć, to któż będzie w to wierzył? Jeśli my przestaniemy o tym mówić, to któż będzie o tym mówił? Nie poddawajmy się niechcianemu losowi. Nie poddawajmy się sytuacji, która jest przerażająca i nie ma jakby źródła w tym, aby tak było w naszym życiu. Ja tu używam jednego przykładu, ale może to dotyczyć różnych dziedzin i aspektów naszego życia. Nie mówimy tylko o wadzie wzroku. To jest jeden z problemów. Trudności i problemów mamy o wiele więcej i potrzebujemy wierzyć w Boga, że On ma moc unieważnić nasze złe okoliczności, że On ma władzę, aby odmienić nasz los, że jest tak potężny i tak wielki, że chce nam pomóc. W życiu Jezusa cuda manifestowały się w różnych miejscach. Cuda Jezusa miały miejsce na cmentarzach, przy procesjach pogrzebowych, nad sadzawką, na przyjęciach, podczas wyprawy na ryby czy podczas burzy na morzu. Wszędzie, gdziekolwiek Jezus był, tam miały moc przejawiać się Boże cuda. Dzisiaj tak łatwo wyznajemy i tak z radością mówimy, że Pan jest z nami, że Jezus jest z nami, że wszędzie idzie z nami, wszędzie przebywa z nami. Chwała Bogu, że to jest prawdą. Amen. A więc wszędzie, gdzie jesteśmy, mogą dziać się cuda. Nasza obecna sytuacja czy trudności, które mamy, nie może w żaden sposób ograniczyć możliwości suwerennego Boga do działania. Pozwólmy Mu działać. Może jesteśmy dziś załamani, może zranieni, może jest nam ciężko, może mamy powody nawet, by rzucić się z urwiska, ale musimy uwierzyć, że Bóg jest prawdopodobnie oddalony od nas o jeszcze jedną modlitwę. O jeszcze jedną modlitwę. Bóg może przyjść do naszego życia, aby dokonać cudu w naszym życiu jeszcze o jedną modlitwę. Moja sugestia jest bardzo prosta. Przyjdź i módl się razem z nami w tym tygodniu. Przyjdź i wołaj do Boga o swój cud. Przyjdź bez względu na okoliczności i czas, jak długo już prosisz. Kiedy w środę mieliśmy wykłady, mówiłem na temat cierpliwości. Podałem coś, co brzmi tak niewiarygodnie i bardzo trudno, że Józef czekał na swój cud 13 lat, Abraham 25, Mojżesz 40 lat, mówimy o latach, nie dniach, Jezus 30 lat. A my, jeśli nie mamy tego, co chcemy za 10 minut, za 10 dni, za rok, za dwa, oto nagle popadamy w frustrację, bo nie mamy wiary, bo nasza wiara jest chwiejna, bo nasza wiara nie ma mocy. Mamy wierzyć do końca. Abraham dlatego, że wierzył Bogu do końca, jest powiedziane o nim, że nie uległ niedowiarstwu, ale oddał chwałę Bogu, oglądał to, co Bóg mu obiecał i po 25 latach zobaczył swoje potomstwo. Jak warto być wiernym Bogu. jak warto wierzyć. Nie pozwól, aby diabeł wykradł swojego życia wiarę, bo jak diabeł wykradnie wiarę, to nic, że będziesz mówił, że jesteś wierzącym. Jeśli nie masz wiary jako wierzącym, jesteś martwym wierzącym. A ja nie chcę być martwym wierzącym. Nie chcę, aby ludzie mówili, o, idzie wierzący, ale ja wiem, że jestem martwym wierzącym, bo nie ma w moim sercu wiary, zaufania Bogu, że On może usunąć wszelką przeszkodę. Po drugie, wiele razy zaniedbujemy pojawiające się dane nam przez Boga szanse. Słysząc, że to Jezus z Nazaretu począł wołać synu Dawida, Jezusie, zlituj się nad nami. Czy Bóg nam daje Kościół, wspólnotę. Mamy być razem, wołać do Boga razem. Mamy uczestniczyć w wspólnym świętowaniu Pana. Nasz bohater, który mieszka na ulicy i żywi się, czy utrzymuje się z żebractwa, nie czekał, aż ktoś go zaprosi na jakąś specjalną ewangelizację, specjalne wydarzenie, konferencję. On nie czekał. Był nieustępliwy, był wyczekujący, był natarczywy. O tym czytamy w Bożym Słowie. Słysząc, że to Jezus z Nazaretu, począł wołać synu Dawida, Jezusie, zlituj się nade mną. Ja myślę, że taki głos, jeśli jesteśmy w potrzebach, jeśli potrzebujemy cudu, powinien ciągle wydobywać się na każdym nabożeństwie z naszego wnętrza. Powinniśmy wołać do Boga, zlituj się nade mną. Dlatego, że nie wołasz, nie masz. Nie prosisz, nie otrzymujesz. Czasami się wydaje, Panie Boże, łaskę mi robisz? Przecież Cię poprosiłem 2 lata temu. Przecież się pomodliłem 2 miesiące temu. Wołaj! Bądź zdesperowany. Nie zaniedbuj pojawiających się przez Boga szans, które Ci daje. Bądźmy w bezustannych relacjach z Bogiem. Domagaj się błogosławieństwa. Demonstruj determinację, wytrwałość i upór. To Mu się opłaciło. To się nam opłaci. Kiedy potrzebujemy cudu dla naszego życia, to musimy bezustannie wypatrywać każdej okazji, aby go otrzymać. To ode mnie zależy. Nie trzymajmy się zasad, ale pokazujmy, jak bardzo nam zależy. Wstyd musi być wyeliminowany. O, jakże kocham tych ludzi, którzy bezustannie do Boga wołają, bezustannie deklarują zbawienie swoich domów, uzdrowienie swojego ciała, rozwiązanie swoich problemów. Powiem wam, że o wiele łatwiej to słuchać bezustannie, niż słuchać narzekania, utyskiwania, złych świadectw, machania ręką, poddawania się i wycofywania. Wiecie, dlaczego ludzie się wycofują? Nie ma ich, nie są aktywni, stracili wiarę. Bo wiara nie pozwala się wycofać. Bo wiara motywuje nas, aby wołać. Bo wiara zawsze daje życie. Wiara zawsze nas podnosi. Stracili wiarę, ich nie ma. To wiara umarła, dlatego sami umierają. Wiara daje nam życie. Wstyd musi być wyeliminowany. Bojaźń musi odstąpić. To nie jest nic złego. Wznieść ręce do góry. Wołać głośno. Niech moja prośba będzie znana Bogu i ludziom. Ten człowiek zaczął wołać. Jezusie, synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Zlituj się nade mną. List do Filipian 4:6 mówi, abyśmy z dziękczynieniem w modlitwach przychodzili przed Boże oblicze. I ten właśnie człowiek tak robił. Choć był bezsilny po ludzku, bezrobotny, bez grosza przy duszy. Nie miał odrobiny zrozumienia ze strony tłumu. To jednak on modlił się i wołał do Jezusa. On wzywał Jego imienia. A więc pytanie, czy jestem wystarczająco zdeterminowany? Czy po prostu brak mi determinacji? Czy za szybko się poddaję? Czy rezygnuję w kryzysowych sytuacjach? Czy jednak przychodzę do Pana, bo wiem, że On obiecał i że On uczyni to, co obiecał. Po trzecie, ulegamy presji opinii ludzkiej. I gromiło go wielu, aby milczał. Samuel Johnson powiedział takie słowa. Gdybyśmy patrzyli jedynie na przeszkodę na drodze do celu, to nigdy nie podjęlibyśmy żadnych działań. To nie jest takie łatwe. To nie jest tak, jak uczy nas świat, że ta mentalność tego świata jest w osiąganiu wszystkiego bardzo szybko. bardzo sprawnie. Już to nie raz podkreślałem, podkreślę jeszcze raz, że żyjemy w świecie wszystkiego fast, wszystkiego instant. Chcemy mieć wszystko szybko. Chcemy, ludzie chcą, może nie mówię o nas, mówię ogólnie, ludzie chcą się szybko wzbogacić. Ludzie chcą szybko otrzymać to, na co mają ochotę. Dzisiaj młodzi ludzie zaczynają wchodzić w intymne życie w coraz to młodszym wieku. Czytałem te statystyki, mając spotkanie z gimnazjalistami, mówiące o polskim społeczeństwie. W jakim wieku obecnie młode dziewczyny, młodzi chłopcy wchodzą już w relacje intymne. Jak to niszczy ich życie. Wszystko szybko, mieć już. Brak cierpliwości, brak czekania, brak wyczekiwania na to, aby wszystko miało swoje miejsce i było w odpowiednim momencie. Później przenosi się to na nasze życie duchowe, na nasze życie modlitewne. Chcemy mieć wszystko szybko. Jeśli tego nie mamy, jesteśmy frustratami. Jesteśmy po prostu powaleni, rezygnujemy, nasze emocje gasną, nasza wiara stygnie. Bo nie umiemy czekać, nie jesteśmy wytrwali, nie mamy cierpliwości w sercu. Brak nam Bożego Ducha, Bożej siły. Ale wszystko jest Bogu możliwe. Warto czekać, warto być wytrwałym, warto trwać silnie przy Bogu. Nawet jeśli będą sprzeciwy, nawet jeśli będą mówić ludzie źle, nawet jeśli będą mnie zniechęcać, nawet jeśli będą pokusy, nawet jeśli będą się wyśmiewać. Komu zatem uwierzysz? Wszystko sprowadza się do odpowiedzi na to pytanie. Komu zatem uwierzę? Na kim będę polegał? A Biblia mówi, Pan Jezus znów to powiedział, dlatego kto wierzy, wszystko jest możliwe. Wszystko jest możliwe. Opinia publiczna nie jest w stanie wpłynąć na zasady postępowania nieba. Chcę, abyście to wiedzieli, że opinia publiczna tu na ziemi nie ma mocy wpływać na zasady postępowania nieba. Cuda będą się działy, jeśli tylko będę wierzył. Bo Bóg daje taką obietnicę. Po czwarte, szybciutko. Walczymy ze strachem przed robieniem sobie złudnej nadziei. Jezus przystanął i rzekł, poproście Go, niech do mnie przyjdzie. Ten człowiek był bardzo zdesperowany. On bardzo chciał oglądać Boży cud. On wiedział, że Jezus jest jedyną odpowiedzią dla niego. To tak jak tych wielu biednych, bardzo dotkniętych przez los z najniższych kast Hindusów, których miałem okazję widzieć i których znów zobaczę. Po prostu oni są zdesperowani w dążeniu do uzyskania od Boga pomocy. To się widzi, gdy się o nich modli, to się czuje, gdy się głosi, to się czuje, gdy się z nimi rozmawia. To są desperaci, którzy pragną Bożej pomocy i o dziwo Bóg ich nie zawodzi. Dzieją się niesamowite rzeczy. Ale jest coś w nas. Jest takie obawianie się, że robimy sobie złudną nadzieję. To takie ludzkie, cielesne. Co będzie, jeśli nic z tego nie wyjdzie? Tyle się modlę. Napisała jakaś pani do mnie na Messengerze, jak ja zazdroszczę Panu takiej wiary. Nie chodzę do żadnego kościoła, bo jestem sfrustrowana. Straciłam w życiu tak wiele. Najbliższe mi osoby odeszły w tak młodym wieku. Nie chcę robić sobie już więcej złudnej nadziei. O to właśnie diabłu chodzi. Aby doprowadzić człowieka do takiego miejsca, gdzie już mówi, nie chcę robić sobie już jakiejkolwiek złudnej nadziei. A później, aby sobie zaciągnął pętlę na szyję. Bo już nie warto żyć. Kiedy tak czytałem ponownie tę historię, myślę, że czytaliście ją wiele razy, o niewidomym Bartymeuszu, zastanawiałem się, co ja bym czuł i myślał w takiej samej sytuacji. Po pierwsze, czy odczuwałbym strach przed reprymendą Jezusa, że wywołuje jakieś zamieszanie? No różne myśli mogły człowiekowi chodzić po głowie. No wyobraźcie sobie, on nigdy wcześniej nie był przy Jezusie. Jest pierwszy raz. Nigdy go nie spotkał osobiście. Nigdy nie rozmawiał z nim. On nagle krzyczy: Jezusie, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Ktoś powiedział takie słowa: zaczynamy ograniczać Boga, jeżeli bierzemy pod uwagę możliwości, że On może nas zawieść. Bardzo proste. Że On może nas zawieść, gdy do Niego przychodzimy. Jest to rodzaj niewiary, niszczący naszą wiarę, rujnujący naszą radość i wyrywający resztki nadziei z naszych rąk. W Psalmie 42:6 czytamy: czemu rozpaczasz, duszo moja? I czemu drżysz we mnie? Ufaj Bogu. Bardzo proste. Ufaj Mu. I bardzo mi się podoba ta myśl. Bóg, On jest ostatnim przystankiem dla naszych doświadczeń. Halleluja. Ostatnim przystankiem dla naszych doświadczeń, odpowiedzią na niepokój, lekarstwem na ból, bohaterem, który zawsze przynosi nadzieję. Wierzymy? Chciejmy wierzyć. Piąta przeszkoda to brak gotowości, by złożyć całkowicie zaufanie w Panu. A on rzucił swój płaszcz, porwał się z miejsca, przyszedł do Jezusa. Ewangelia Marka 10:50. Ten płaszcz był jego licencją uprawiania żebractwa. Ten płaszcz dawał mu uprawnienie do żebrania. Tak przeczytałem w księgach historycznych, żydowskich opisach tamtych czasów, że niewidomi mieli specjalne płaszcze, które uprawniały ich, miały przyzwolenie takie osoby prawnie żebrać, były zwolnione od podatków i tak dalej, i tak dalej. Każdy, kto widział go, od razu rozpoznawał, że ten człowiek to nie jest leniwy mężczyzna, kto ma dwie lewe ręce do pracy, ale że nosi ten płaszcz, dlatego że jest niepełnosprawnym. Dlatego jego postępowanie było uzasadnione. Ten płaszcz upoważniał go do zbierania środków na swoje utrzymanie. I popatrzcie, co on robi. Ciągle nie widzi, tak? Chcemy sobie to wyobrazić na moment. On, tak jak czytaliśmy, rzuca ten płaszcz. Zachowuje się jak policjant, który zdejmuje swoją odznakę i mundur. Tak? Był to gest pełnego zaufania do Jezusa. On się zdał na Niego. Zupełnie. Rzucił płaszcz. I idzie. Niewidomy. Idzie do Jezusa. To był gest zaufania. To była deklaracja determinacji. To nie było poddanie się jakimś emocjom czy jakimś ludzkim odczuciom. Po prostu to było wyrażenie zaufania do Jezusa. Zaufanie to miało zaowocować. On tak wierzył. On tak ufał. W Psalmie 37, wiersz 4-5 czytamy: rozkoszuj się Panem. Kochany Kościele, chciałbym, aby szczególnie przed tym tygodniem postu i modlitwy, abyśmy mieli takie nastawienie, by postawić na rozkoszowanie się Panem. Nie tylko w tym tygodniu postu i modlitwy, ale w ogóle w życiu, abyśmy rozkoszowali się Panem, abyśmy umieli rozkoszować się Panem. To są piękne słowa. Psalm 37. A da Ci, czego życzy sobie serce Twoje. Inaczej mówiąc, On ziści Twoje marzenia, Twoje pragnienia. On Cię wysłucha. On pomoże. Zaufaj Mu. On wszystko dobrze uczyni. On wszystko dobrze uczyni. Dlatego, że jest dobry. Dlatego, że jest dobrym Bogiem. I ostatnia myśl. Ostatnia myśl. Jest to też pewnego rodzaju przeszkoda. Prosimy o mniej niż to, co Bóg jest gotowy nam dać. A Jezus, odezwawszy się, rzekł mu: co chcesz, abym ci uczynił? A ślepy odrzekł mu: mistrzu, abym przejrzał. Ja nie chciałbym tego odnosić tylko do osoby niewidomej, do tej sytuacji. Chciałbym, abyśmy to przenieśli na grunt naszego życia odnośnie wszystkich potrzeb, które mamy. Pan Jezus pyta, co chcesz, abym ci uczynił? Co chciałbyś mieć? Jak to kiedyś już powiedziałem, gdzieś to znalazłem w notatkach, on mógł poprosić o psa przewodnika. Tak? Super wyszkolonego. Albo mógł poprosić o laskę ze złota. Ale nie zrobił tego. Poprosił o coś nadprzyrodzonego. O coś, czego nie był w stanie uczynić żaden człowiek. O coś, czego nie był w stanie on sam zrobić. A więc mój apel brzmi tak. Prośmy o wiele. Nie bójmy się prosić. Nie bójmy się wołać w tym tygodniu, kiedy będziemy modlić się o Kościół, o wiele. Nie bójmy się wołać do Boga o wielkie rzeczy. O to, aby nam pomógł we wszystkim. Aby nas zaopatrzył. Aby nam pomógł dźwignąć wszelką odpowiedzialność, którą mamy. Nie bójmy się wołać. Bądźmy wytrwali, nie poddawajmy się. Bądźmy cierpliwi. To zło będzie złamane. Ludzie będą się nawracać. Będziemy oglądać nowe osoby wyrwane z piekła. Będziemy widzieć ludzi przemienionych, uzdrowionych, napełnionych Duchem Świętym. Będziemy oglądać nasze domy radosne, pełne obecności Bożej. Nie mów, że się poddajesz. Nie mów, że po prostu nie chcesz robić sobie złudnej nadziei. To jest złe mówienie. Nie mów nigdy tak. Nawet jeśli sytuacja jest beznadziejna i wiele razy się zawiodłeś, nigdy nie mów, że nie będziesz robił sobie złudnej nadziei. Mów tak, będę wierzył. Bóg ma moc. On ma moc to zmienić. On ma moc zrobić przełom. Spodziewajmy się odpowiedzi na nasze wołanie. Czyńmy z odwagą, co mamy czynić. Ktoś modlił się tak. Drogi Panie, potrzebuję cudu i nie chcę zgrzeszyć, prosząc o zbyt mało. Ciekawy modliciel. Otwórz okna niebiańskie i wylej swoje błogosławieństwo w takiej mierze, że trudno mi ją będzie pomieścić. Chciejmy się modlić w taki sposób. Nie bójmy się. Pan Bóg się nie pogniewa. Tak i tak to, co nam daje, jest kroplą w oceanie Jego możliwości. Jest kroplą w oceanie tego, co On potrafi. Powstańmy. Stańmy przed Panem. Halleluja Ci, Jezus. Niech nas wzmocni Duch Święty. To jest moja modlitwa na koniec. Niech dotknie nas Duch Święty. Niech dotknie naszych może obolałych wnętrz, naszego życia, które potrzebuje nowych sił, nowego takiego tchnienia do mierzenia się z wyzwaniami, które mamy. Ja wierzę, że Pan chce to uczynić dzisiaj, że Bóg jest tutaj na tym miejscu. Jeśli tego potrzebujesz, jeśli tego potrzebujemy, możemy podnieść nasze ręce do Pana. Zamknijmy nasze oczy. Powiedz, że potrzebujesz tego dzisiaj, że potrzebujesz, aby Bóg dotknął ciebie. Ja nie chcę patrzeć na nikogo, chcę patrzeć na moje życie. Ja także tego potrzebuję, aby znów na nowo Bóg włożył te pokłady wiary w moje serce, w moją duszę, aby na nowo ożywił tchnieniem swojego Ducha Świętego, świeżością swoją, taką postawę oczekiwania z wielką nadzieją i z wielką wiarą. Panie, dziękuję Ci za to, że jesteśmy Twoim Kościołem. Dziękuję Ci, Panie, że w każdej sytuacji, w jakiej jesteśmy, Ty, Panie, jesteś z nami. Ty, Panie, widzisz to, czym się zmagamy. Ty widzisz, Panie, nasz bój, który toczymy. Dziękujemy Ci, Panie, że możemy toczyć dobry bój wiary. Pomóż to mi, każdemu z nas. Pomóż to Kościołowi naszemu, abyśmy toczyli dobry bój wiary. Abyśmy, Panie, widzieli te rzeczy niesamowite, wielkie, które czynisz. Panie, aby tą manifestacją widzialną były cuda, które będziesz czynił, manifestacją niewidzialnego Boga. Panie, dziękujemy Ci za te świadectwa, które mamy. Ale Panie, tak oczekujemy na taki niesamowity powiew, takie tchnienie, Panie, taką manifestację i przejaw Twojej obecności jak nigdy wcześniej. Ucz mnie, Panie, rozkoszować się Tobą. Ucz nas, Panie, rozkoszować się Tobą i ufać Tobie. Pomóż nam, Panie, zobaczyć, że królujesz, że jesteś ponad tymi trudnościami, które mamy, że jesteś ponad te zmaganiami, które towarzyszą nam na co dzień. że w tym świecie złym, pełnym zła, grzechu, pełnym przekleństwa, pełnym nienawiści, pełnym niewiary, Panie, możemy królować i zwyciężać w Jezusie Chrystusie. Dziękujemy Ci, Panie, że w tym świecie, który jest pogrążony w ciemności, możemy świecić dzięki Twojemu światłu, które jest w nas. Że w tym świecie, gdzie jest nienawiść, możemy kochać, Panie, Ciebie i innych, Panie. Dziękujemy Ci, że Ty nam dajesz tą siłę. Że Ty to czynisz, Panie. Panie, wzmocnij teraz wiarę naszych serc. Panie, niech Duch Święty teraz pomoże nam, rozpali nas, roznieci nas od wewnątrz. Panie, błogosław ten tydzień, który jest przed nami. Panie, tak będziemy modlić się o różne sprawy, będziemy stać w poście, będziemy toczyć bój, zwycięski bój w imieniu Jezusa, przeciwstawiać się mocą ciemności. Panie, wierzę, że Ty dasz nam smakować zwycięstwo, że Ty, Panie, dasz nam spożywać owoce swojego błogosławieństwa, że Ty, Panie, będziesz szczególnie obecny. Panie, błogosławię każdą osobę, która toczy ten bój wiary dzisiaj. Panie, niech będzie wzmocniona. Niech będzie wzmocniona w sposób nadprzyrodzony. Niech objawia się Twoja moc. Niech objawia się Twoja chwała. O Panie, dotknij się. Dotknij się każdego z nas. Wszyscy tego potrzebujemy. Ja wierzę, że wszyscy potrzebujemy takiego świeżego tchnienia Ducha w naszą wiarę. Wszyscy. Dlatego nawet nie robię wezwania, bo wszyscy powinniśmy tutaj wyjść. Jeśli byśmy tego nie zrobili, by był to jakiś znak ignorancji czy jakiegoś niezrozumienia tematu. Wszyscy potrzebujemy. Każdy z nas potrzebuje. Ja nie mówię, że wiary nie mamy. Mamy. Jest ona w nas, w każdym z nas. Ale życie pisze swój scenariusz wyzwań i trudności. Mogą to być prześladowania, mogą to być różne sytuacje, które nas spotykają. Mogą to być niespodziewane załamania jakichś stanów, jakichś rzeczy w naszym życiu. Może to być kryzys rodzinny, może to być dolegliwość fizyczna, brak zdrowia. Dlatego potrzebujemy tchnienia w naszą wiarę, abyśmy znów mogli radować się w Panu, weselić się w Bogu naszego zbawienia i wiedzieć i wierzyć, cierpliwie oczekując, że to, co obiecał, to Pan uczyni. I z tym chcielibyśmy się rozejść. I chcielibyśmy tym żyć w tym tygodniu. Chcielibyśmy w oparciu o takie wyznanie mierzyć się z naszymi wyzwaniami. Niech Bóg Wam błogosławi. Niech Bóg Wam błogosławi. To będzie wspaniały tydzień. Tydzień przełomów. Tydzień Bożego życia. Tydzień Bożych zwycięstw. Zostańcie z Panem.